Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ja zanim zacznę obsługiwać, też miałem taki plan, żeby parę słów o sobie powiedzieć, żeby nie być takim anonimowym przed Wami. Urodziłem się w Lubinie, ale tylko się tam urodziłem i zaraz stamtąd wyjechaliśmy do Bydgoszczy i tą całą swoją drogę jakby, która się rozpoczęła za Bogiem, stało się to właśnie w Bydgoszczy, w zborze Bydgoszczy. Jestem wychowankiem pastora Zdzisława Józefowicza. On też mnie namawiał, modlił się o to, abym poszedł dalej do szkoły, na studia, do seminarium. Tak też się stało. Z Bydgoszczy przeprowadziłem się do Warszawy. W Warszawie tam już zostałem po studiach. Moje drogi, czy plan, taki jaki miałem, zanim poszedłem do szkoły, musiałem zweryfikować. Okazało się, że Bóg ma zupełnie inny plan. Na studiach poznałem wspaniałą moją żonę Esterę, która tutaj siedzi z nami. Po studiach przeprowadziłem, znaczy jeszcze nie po studiach, bo po studiach jeszcze parę lat mieszkałem w Warszawie, później wróciłem, przeprowadziłem się na Śląsk, gdzie ożeniłem się właśnie z Esterą. I dziękuję na to Bogu, bo mamy dwójkę wspaniałych dzieci. Jesteśmy w zborze w Zabrzu, skąd też przywożę Wam pozdrowienia najserdeczniejsze. Takie mamy zwyczaj, że jesteśmy zobowiązani się wszędzie, gdzie jesteśmy, składamy, przekazujemy pozdrowienia. Pozdrowienia także przywożę od mojego teścia, biskupa Andrzeja Poręby. Jest tam pastorem w Zabrzu, jest też biskupem chrześcijańskiej wspólnoty ziem świątkowej. Serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Wierzę, że chrześcijańskie pozdrowienia są bardzo istotne, ważne, bo to pokazuje, że nie jesteśmy sami, a jest nas więcej, tu w Polsce i wierzę, że w całym świecie. Tam też służę w tym zborze zabrzańskim, jestem starszym zboru. Prowadzę też raz z prezbiterem naczelnym szkołę biblijną w chrześcijańskiej wspólnocie ziem świątkowej. Także też i na tej froncie służby cały czas stawiam kolejne kroki. Chcę się też rozwijać Panu. Modlę się o to, aby Bóg błogosławił rodzinę, zbór, a także moją służbę. Dlatego wiem, jak ciężko jest czasami w służbie. Dlatego pamiętajcie też o swoim pastorze, jego żonie, o tym, żeby ich wspierać, modlić się o nich, żeby oni czuli, że są noszeni na tych ramionach modlitwy, bo to ważne i potrzebne. Tyle o sobie. Kochani, jak ktoś wyjdzie w trakcie, jeszcze to będę mówił. Chciałbym przejść do Bożego Słowa, które jest zapisane w Księdze Izajasza, w 42 rozdziale. Bardzo znane słowo. W 42 rozdział Księgi Izajasza, od pierwszego wiersza, czytamy takie słowo. Oto sługa mój, którego popieram. Mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołami, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie. Dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostawił, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami. Daje na niej ludziom tchnienie, a tryb życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię, w sprawiedliwości ująłem Cię za rękę, strzegłem Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z budy światłością dla narodów, abyś otworzył ślepe oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Oto Boże Słowo. Boże Słowo, które ilekroć czytam, wybaczcie, ono mnie porusza, bo to historia Syna Człowieczego, tego, o którym dzisiaj już słyszeliśmy, śpiewaliśmy, do którego zwracaliśmy się w naszych modlitwach. To historia Syna Człowieczego, który przyszedł na ten świat, jako sługa. I to nie do tych, którzy mają się dobrze, ale przyszedł do tych, którzy potrzebują lekarza. Przyszedł do tych, którzy potrzebują zbawienia, którzy potrzebują nowego życia. I wierzę w to, że wielu z nas znalazło się w tym gronie. Tych, którzy potrzebowali lekarza. Tych, którzy potrzebowali nowego życia. Którzy potrzebowali przebaczenia. Którzy potrzebowali nadziei. Nadziei, którą daje nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Przyszedł jako ten, który, jak czytamy w tym fragmencie proroctwa Izajasza, który na łamane trzciny nie dołamie i knota gasnącego nie dogasi. Jako ten, który wypowiadając słowa nie zabija, ale daje życie. Daje nowe życie. Ten, który lituje się nad człowiekiem. Ten, który widzi niedolę człowieka i chce do niego się zbliżyć. Chce go do siebie pociągnąć. Chce mu pomóc. Chce dać mu, tak jak wspomniałem właśnie, nadzieję. To jest historia o tym, który został nazwany pijan, żarłok i przyjacielem grzeszników. Tylko dlatego, że przyszedł do nich właśnie, aby im pomóc, aby ich wesprzeć, aby dać im właśnie tą nadzieję. Przyszedł, bo umiłował nas do końca. I to właśnie ta miłość, ta niezmierzona miłość zaprowadziła go na krzyż. I to właśnie ta miłość spowodowała, że mamy życie. Możemy się cieszyć wolnością. Jesteśmy w gronie tych, którzy usłyszeli Boże Słowo. I tak jak tutaj ten fragment wspomina, zostaliśmy wyprowadzeni z więzienia. Zostaliśmy wyprowadzeni z więzienia ciemności. Zostaliśmy wyprowadzeni z więzienia tego świata, szatana, który chce nas w tej niewoli trzymać, który chce nas więzić, ale przyszedł ten, który dał nam wolność, który ogłosił to wyzwolenie. To w końcu ten. I to historia o tym, który mamy wartość. Którym mamy wartość, którym Pan Jezus, dotykając się człowieka, nadaje mu swoją wartość. Kościół to szpital dla chorych duchowo. Kościół to miejsce i szpital dla chorych duchowo i cieleśnie. To miejsce, w którym wierzę, powinniśmy także rozwiązywać nasze problemy. To miejsce, w którym powinniśmy także rozmawiać z naszym Panem i przynosić nasze codzienne troski. I dzisiaj w oparciu o historię Pana Jezusa Chrystusa, bo to On jest centrum, to On jest najważniejszy i to Jego dzisiaj chcemy zwiastować. Bo Kościół to ten, który zwiastuje Chrystusa, zmartwychwstałego. Tego, który umarł, który zmartwychwstał i który wstąpił do nieba. I mając na myśli i w pamięci tego, który powinien być w centrum, chciałbym dzisiaj opowiedzieć dwie historie. Poruszające historie biblijne, które wydarzyły się wiele tysięcy lat temu, które są zawarte. Pierwsza w drugiej księdze Samuela. Chciałbym was prosić o to, abyście otworzyli te księgi. Druga księga Samuela. Bardzo lubię tę historię, często do niej wracam. Druga księga Samuela, 9 rozdział. Od 1 do 3 wiersza czytamy takie słowa. Pewnego razu Dawid zapytał się, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana. W domu zaś Saula był pewien sługa imieniem Syba, tego wezwano do Dawida. Król zaś rzekł do niego, czy ty jesteś Syba? A on odpowiedział, sługą twoim jestem. Król zapytał, czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą? A Syba powiedział królowi, jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi. Tutaj w zasadzie mamy krótkie wprowadzenie w tym 9 rozdziale historię pewnego człowieka. Człowieka, którego tak naprawdę historię poznajemy kilka rozdziałów wcześniej, w 4 rozdziale i 4 wierszu czytamy o nim, poznajemy jakby jego historię trochę bliżej i czytamy o tym, że a Jonatan syn Saula miał syna kulawego na obie nogi. Gdy bowiem miał 5 lat, A z Jezreel nadeszła wtedy wieść o śmierci Saula i Jonatana zabrała go jego piastunka, aby uciekać. Lecz po śpiechu tej ucieczki on wypadł jej i przez to okulał. Nazywał się Mefiboszet. I to jest właśnie historia Mefiboszeta. Nie wiem, czy kiedyś natrafiliście w swoim czytaniu, studiowaniu codziennym na tą historię. Ta historia mnie bardzo porusza. Dlatego, że ona pokazuje Bożą miłość, Bożą łaskę, Boże miłosierdzie, Boże zmiłowanie. Właśnie wskazuje nam na Jezusa Chrystusa. Tego, który nas kocha, który chce się o nas troszczyć. Tego, który chce nas nosić o swoich rękach. Tego, który chce nas przytulać do swojego policzka. Tego, który chce nas karmić, tak jak mówicie do Ozasza. Właśnie ta historia Mefiboszeta, jako małe dziecko, w pośpiechu, uciekali przed naciągającym wojskiem i piastunka może chciała zabrać więcej rzeczy, trzymała dziecko, uciekając, opuściła to dziecko, bo niefortunnie spadło, złamało obie nóżki, okulał i nazwano go Mefiboszet. Mefiboszet. Czytamy dalej w 7 rozdziale tą historię. 4 wiersz 9 rozdziału, 2 księgi Samuela. Czytamy o tym, że Dawid pyta, czy jest jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł wyświadczyć Bożą łaskę. Syba powiedział, że jest właśnie ten syn Jonatana, kulawy na obie nogi. Pamiętacie też, że Dawid był bardzo związany z Jonatanem i chciał, obiecał Jonatanowi, że zaopiekuje się jego domem. I zapytał go król, gdzie on jest? Syba odpowiedział, mieszka on w domu Machira, syna Amiela w Lodabaru. I posłał mu Dawid i zabrał go z domu Machira, syna Amiela z Lodabaru. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał mu pokłon. A Dawid rzekł, Mefiboszecie, a ten na to, oto sługa twój. I rzekł do niego Dawid, nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twojego syna, na twojego ojca Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twojego dziada. Ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy. I oddając mu pokłon rzekł, czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem. Następnie król kazał przywołać syna, sługę Saula i rzekł do niego, wszystko co należało do Saula i do całego jego domu daję synowi twojego pana. Będziesz uprawiał dla niego ziemię, ty i twoi synowie i twoi słudzy i będziesz zbierał plony, które będą stanowiły źródło utrzymania dla domu twojego pana. Lecz sam Mefiboszet, syn twojego pana, jadać będzie po wszystkie czasy u mego stołu. Syba zaś miał 15 synów i 20 sług. Syba rzekł do króla, wszystko, co rozkazał mu pan król, to twój sługa uczynił. I Mefiboszet jadał u stołu króla, jak każdy z synów królewskich. Mefiboszet zaś miał małego syna imieniem Micha. Wszyscy mieszkańcy domu sobie byli sługami Mefiboszeta. Sam Mefiboszet zaś mieszkał w Jerozolimie, gdyż jadał po wszystkie czasy u stołu króla. Był zaś kulawy na obie nogi. To w zasadzie zamyka historię Mefiboszeta. I moglibyśmy przejść nad tą historią w zasadzie do porządku dziennego, bo zwykła historia. Ale doszukałem się, gdy studiowałem to słowo, większej głębi w tej całej historii. Otóż Mefiboszet został tak nazwany ze względu na swoje kalectwo. Mefiboszet oznacza okryty hańbą. On nie mógł sam utrzymywać siebie. W tych czasach to było dla mężczyzny wielką hańbą. I ze względu właśnie na jego kalectwo, na to, że ta piastunka w jego dzieciństwie wczesnym go opuściła, nazwano go Mefiboszet, czyli okryty hańbą. Okryty hańbą. I on, tak sobie pomyślałem o tym człowieku, że ilekroć słyszał swoje imię, ilekroć usłyszał, ktoś zawołał do niego Mefiboszecie, jemu przypomniało się jego kalectwo. Przypomniało mu się te jego dwie kulawe nogi. Ja też mam piękne imię, Zachariasz. Jachwę pamięta, Bóg pamięta. Mefiboszet miał zupełnie inne imię, które w tych czasach, trudnych, było straszną ujmą dla mężczyzny. okryty hańbą, Mefiboszet, okryty hańbą. On mieszka w Lodabaru. To jest kolejny symbol tego, co wydarzyło się w życiu Mefiboszeta. Otóż Lodabar znaczy nie ma słowa, miejsce zaciemnione, bezwodne, bez Bożego Słowa. Mieszka w domu Machira, zaprzedany, niewolnik. Więc te wszystkie rzeczy wskazują nam na straszny stan tego człowieka. Pokazują nam, w jakiej sytuacji przyszło mu żyć. Mefiboszet, okryty hańbą, Lodabar, miejsce pustynne, zaciemnione, bez wody, bez Bożego Słowa. I żyje w tym Lodabar, żyje syn, wnuk królewski, żyje w domu niewolnika, żyje w domu tego, który powinien mu służyć. I ta historia pokazuje mi taką jedną ważną rzecz. Pokazuje mi to, kim dla nas jest Jezus Chrystus, kiedy On się pojawia w naszym życiu. Zauważcie, że kiedy pojawił się w życiu Mefiboszeta Dawid. Dawid wyciągnął go z Lodabaru. Czy tego samego nie uczynił w naszym życiu Jezus Chrystus? Czy to nie właśnie Jezus Chrystus poszedł do Lodabaru, do tego miejsca, w którym byliśmy? Zaciemnionego, bez Bożego Słowa, bez nadziei. Czy to nie Jezus Chrystus udał się do tego Lodabaru i powiedział: wyjdź, synu mój, nadam ci nowe imię. Nie musisz się nazywać już grzesznikiem. Możesz nazywać się Bożym dzieckiem. Czy to nie jest wspaniała wieść dla Kościoła Jezusa Chrystusa? Czy to nie jest wspaniała informacja dla Mefiboszeta? Każdy z nas był w swoim życiu Mefiboszetem. Każdy z nas doświadczył czegoś takiego. A może doświadczasz dzisiaj, bracie, siostro? Czasami tak jest, że życie człowieka może się toczyć w taki sposób, że kiedyś może oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Ale dzisiaj to już jest tylko i wyłącznie pieśń przeszłości. Wspaniałe wspomnienie tych lat, czy może tej chwili, kiedy powierzyłem, oddałem się w ręce Jezusa Chrystusa. Ja chcę dzisiaj powiedzieć przez to słowo. To słowo dzisiaj nam pokazuje, że jest ktoś, kto chce iść do tego miejsca zaciemnionego, bez Bożego Słowa, do tego Lodabaru. I chcę cię wyprowadzić z tego Lodabaru. Ktoś nazywa się Jezus Chrystus. On dzisiaj chce podawać rękę tym, którzy żyją może bez nadziei. Tym, którzy żyją właśnie w miejscu bez Bożego Słowa, bez tej światłości. A kto jest światłem? Kto jest światłością? Jezus Chrystus. On jest światłością świata. I wszędzie tam, gdzie znajdujemy się, gdzie nie ma Bożego światła, znajdujemy się w tym Lodabaru. Wielu ludzi żyje dzisiaj w kościele. Może przychodzicie na nabożeństwo, może podnosicie swoje ręce, może swoimi modlitwami wyrażacie wielką wdzięczność Bogu, ale żyjecie po swojemu, kiedy wychodzicie z tego miejsca. Żyjecie według własnego widzimisię. Żyjecie zgodnie z tym, jak wy sobie chcecie. Wracacie może do swojego Lodabaru. Na chwilę tylko wyciągając głowę tutaj, w niedzielę, będąc na nabożeństwie. Wszystkich możemy oszukać. Często to powtarzam w swoich usługach, że wszystkich możemy oszukać. Możemy nawet oszukać żonę, męża. Możemy oszukać nawet swoich współbraci, pastora. Wszystkich. Jest jedna osoba, której nie da się oszukać. Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus, o którym jest powiedziane, jest taki wspaniały przykład. W drugim rozdziale Ewangelii Jana czytamy bardzo ważne słowa. Drugi rozdział i 23 wiersz i poniższe. Ewangelia Jana, drugi rozdział, 23 i poniższe wersety. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. To słowa kiedyś mnie bardzo uderzyły. Dlatego, że one pokazały, że Pan Jezus, będąc w Jerozolimie, zwiastował, czynił wiele cudów. Wielu ludzi poszło za Jezusem Chrystusem. Wielu ludzi powiedziało: tak, chcę. chcę być, iść za tym człowiekiem. To niesamowite, co mówi, co czyni. Wielu uwierzyło w imię Jego, czytamy w tym fragmencie. Ale o czym, co czytamy? Jaką reakcję to wywołało w Panu Jezusie? Lecz Pan Jezus, sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przeciął ich wszystkich. Wiedział, co było w ich wnętrzu. Wiedział, jakie motywacje nimi kierują. Wiedział, co ich prowadzi. I dzisiaj mam pytanie do Was, do zboru właśnie w Czeszynie. Czy Pan Jezus ma do Ciebie, bracie, siostro, zaufanie? Co to znaczy mieć do kogoś zaufanie? Na pewno wielu z Was żyje więcej lat ode mnie, ale chyba każdy z nas doświadczył kiedyś, jak na kimś się zawiódł. Prawda? Jak ktoś z nas zawiódł się na swoim przyjacielu, przyjaciółce, może zawiódł się na sobie. Co to znaczy mieć do kogoś zaufanie? I dzisiaj pytam w imieniu tego Słowa, Słowa Bożego, czy Pan Jezus ma do Ciebie, bracie, siostro, zaufanie? Czy dzisiaj możesz powiedzieć, zrobić szybki rachunek sumienia, swojego serca, swojego wnętrza i powiedzieć: Panie, masz do mnie zaufanie? Czy może jest tak, jak czytamy w tej historii, że Pan wie, co jest w Twoim wnętrzu i nie ma do Ciebie zaufania? Bo wie, jak prowadzisz swoje życie. Bo wie, jak prowadzisz swoje życie. Bo wie, co czynisz na co dzień. Tak jak powiedziałem, tu możemy udawać każdego, być każdym, założyć swoją maskę. Ale życie weryfikuje takie rzeczy. I Pana Jezusa nie da się oszukać, dlatego że czytamy. On nie potrzebuje od Niego świadectwa. On nie potrzebuje brata, siostry z naszego zboru, która powie: Panie Jezu, ja znam tego człowieka, ja wiem, co w nim jest. Nie potrzebuje takich pomagierów. Pan Jezus doskonale wie, co jest w każdym człowieku. Zna nasze myśli, nasze kroki, zna nasze wnętrze. I to ważne pytanie, czy Pan Jezus ma do Ciebie zaufanie? Czy Pan Jezus ma do Ciebie zaufanie, czy przypadkiem nie trafiłeś z powrotem do Lodabara, do tego miejsca zaciemnionego, miejsca bezwodnego, bez Bożego Słowa? Dlatego dzisiaj pytam. Tych pytań będzie wiele. W jakim miejscu dzisiaj jesteś? W jakim miejscu dzisiaj się znajdujesz? Gdzie dzisiaj jest Twoje serce? Tam jest serce Twoje, gdzie jest skarb. Tak jest napisane. Gdzie jest dzisiaj Twój skarb? Czym jest Twój skarb? I gdzie się znajdujesz? Czy znajdujesz się w Lodabar? Jeśli tak, trzeba stamtąd wyjść. I czasami nie starcza nam sił, żebyśmy sami to mogli uczynić. Jest Pan Jezus Chrystus. Jest Ten, który chce udać się do Lodabaru i wyprowadzić Cię z tego miejsca zaciemnionego, bezwodnego, bez Bożego Słowa. Czytamy o tym w tej historii, że Dawid miał pewien plan na Mefiboszecha. Nie chciał go tylko wyprowadzić z Lodabaru, ale dał mu obietnicę. Dał mu obietnicę, dał mu coś, największy skarb, chyba jaki mógł mu się przytrafić. Oddał mu ziemię, całą posiadłość ziemską. Dał mu sługi, którzy mieli mu służyć do końca jego dni. Mieli służyć także jego potomkom. Dalej Dawid zaproponował coś jeszcze Mefiboszetowi. Pozwolił mu jadać przy swoim stole do końca jego dni. Czytamy o tym, że Mefiboszet przeprowadził się do Jerozolimy. Tam był Pałac Królewski i tam z najwyższymi honorami był przyjmowany. Jaka niesamowita, wspaniała historia. Czy tak samo nie z nami? Kochani, spotkaliśmy na naszej drodze kogoś, kto dał nam największy dar. I może to nie jest bogactwo w postaci pieniędzy, domu, może jakiegoś pięknego samochodu, ale dał nam największy dar, jakim jest zbawienie. Mamy to w swoich rękach. Mamy to w swoich rękach i dzisiaj zależy od nas, co my z tym darem, wielkim darem zrobimy. Od nas zależy, co, jak my go wykorzystamy. Bo przecież to zbawienie mogę stracić. Nie początek zbawia, lecz koniec. Więc trzeba zastanawiać się, w którym miejscu jestem. W którym miejscu się znajduję. W czyim domu służę? Jezusa Chrystusa? Mojego Pana i Króla? Czy Machira, niewolnika, diabła, tego, tego, który przychodzi, aby niszczyć, zażynać, kraść, wyżynać. Chce nas zniszczyć. Mamy takiego przeciwnika, który chce nas zniszczyć. Od nas zależy. I my musimy wiedzieć, w którym miejscu się znajdujemy. Ja chcę powiedzieć dzisiaj, Dawid jest tym symbolem Pana Jezusa Chrystusa. Dawid jest tym symbolem Jezusa Chrystusa, który wyprowadza z tego Lodabara. Tego, który chce. I obiecane to mamy, tak? Że będziemy jadać z naszym, na chuszcie baranka, z Jezusem Chrystusem, że będziemy zasiadać przy Jego stole. Ale kochani, zadaję to po raz kolejny to pytanie. W którym miejscu dzisiaj się znajdujesz? Może czujesz się otrącony. Może sytuacja rodzinna, może zawodowa spowodowała, że dzisiaj jesteś w Lodabarze. Że jesteś w tym miejscu zaćmionym. Bez Bożego Słowa, bez wody. Pan Jezus jest tą wodą życia. On chce jej udzielić każdemu, kto tego potrzebuje. Ja dzisiaj chcę powiedzieć, że jest dzisiaj nadzieja dla każdego. Niezależnie od twojej sytuacji życiowej, materialnej, społecznej. Pan Jezus chce dać ci wartość. Chce nadać ci te wszystkie insygnia królewskie. Jesteśmy królewskim kapłaństwem, mówi apostoł Piotr. Jesteśmy królewskim kapłaństwem. Jesteśmy synami króla, królów i pana panów. On chce nadać ci wartość. Mefiboszet czuł się nikim. On nawet sam o sobie mówi do Dawida, co się wydarzyło, co się takiego stało, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim jestem. Jeżeli człowiek myśli o sobie już w ten sposób, jak myślał o sobie Mefiboszet, porównał się do zdechłego psa. Więc chyba nic gorszego, że pies w Izraelu to takie stworzenie nieczyste. Zdechły pies. Może dzisiaj się czujesz w taki właśnie sposób. Może dzisiaj się czujesz właśnie w taki sposób odrzucony przez rodzinę, przez swoją społeczność, przez swoich najbliższych. Chcę ci powiedzieć, że nie jesteś sam. Jest Jezus Chrystus. Jest ten, który chce wyciągnąć cię z Lodabara. Chcę ogłosić wolność. Chcę ogłosić to zwycięstwo w twoim również życiu. Druga historia to zapisana w pierwszej księdze Mojżeszowej. Mieliśmy mężczyznę, historię pewnego mężczyzny, Mefiboszeta, teraz czas na kobiety. Ja jestem za tym, żeby zawsze była ta równowaga również. Historie były dla kobiet, dla mężczyzn. Myślę, że bardziej w tej historii będzie łatwiej utożsamić się z kobietami, ale także pokazuje to nam, mężczyznom, mężom, jakie błędy czasami w życiu popełniamy. Chciałbym odczytać pierwszą księgę Mojżeszową, 29 rozdział. Czytamy tam historię. Niesamowitą historię. Wielokrotnie również do tej historii wracam, ale ona pokazuje, kim dla nas znowu jest Jezus Chrystus. Gdzie mamy swoją ucieczkę, gdzie mamy swoje oparcie, gdzie mamy tego, który kocha nas tą miłością nieskończoną, tą miłością nieokreśloną. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 29 rozdziale, historię Jakuba. Historię Jakuba, który służył Labana za Leę i Rachelę. W zasadzie za Rachelę. Po czym w tej nazajutrz po tym ślubie okazało się, że to nie ta żona, za którą pracował. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 29 rozdziale i 21 wierszu takie słowo. Nazajutrz rano okazało się, że była to Lea. Wtedy rzekł do Labana, cóżeś mi to uczynił? Czy nie za Rachelę ci służyłem? Dlaczego oszukałeś mnie? Odpowiedział Laban, nie jest to u nas zwyczaju, żeby wydawać za mąż młodszą przed starszą. I znowu mamy historię dziwną. Tak możemy ją określić. Jakub służył u Labana, zakochał się w Racheli, pięknej, zresztą jej imię też ma znaczenie, jagnię, piękne, piękność, to wtedy jagnię to było coś niesamowitego, wyraz największego uznania dla jej urody, więc Jakub służy za Rachelę. Okazuje się po swoim ślubie, że w tym namiocie nie było wtedy świateł, więc łatwo może było się pomylić. Karmiąc się budzi się przy Lei. Jest bardzo niezadowolony, robi awanturę Labanowi. Jest niezadowolony, mówi o tym, że dlaczego mnie oszukałeś. Laban tłumaczy o ich zwyczajach. Ale co jest w tym wszystkim zastanawiającego? To to, że taka była Boża wola. Taki był Boży plan. Czytamy o tym również w tej samej księdze, w tym samym rozdziale. Czytamy o tym, że Pan widząc, że Lea była w niełasce, uczynił płodnym łony, Rachela zaś była niepłodna. Widzimy, że to był Boży plan. Oczywiście też musielibyśmy się przenieść w tamten system społeczny, poznać wszystkie zagadki. Dla nas to są zagadki, tajniki tego życia. Tak było ustanowione, że Lea została odtrącona od swojego męża. Lea została odrzucona od swojego męża. Lea doznała, bo wszyscy zastanawiają się, kiedy czytają tą historię, skupiają się na Jakubie, jaki on jest biedny, prawda? Jaki on no, oszukany przez tego Labana. Ale moje oczy kierują się dzisiaj na Leę. Na tą postać. Nie Rachelę nawet, tylko na Leę. Tą, która była świadkiem tej kłótni ze swoim ojcem, między jej mężem a ojcem. Ta, która cały czas czuła się odrzucona. A skąd wiemy, że czuła się odrzucona? Czytamy o tym również w tej samej księdze, w tym samym rozdziale, 32 wiersz, czytamy takie słowa. I poczęła Lea i urodziła syna i nazwała go Ruben, bo rzekła: wejrzał Pan na niedolę moją, bo teraz mąż mój będzie mnie kochał. Zobaczcie, bracie i siostry. Ona nadawała imiona swoim synom, bo mówi: może Pan wejrzy na moją niedolę, może Pan zobaczy, jak bardzo cierpię, może Pan zobaczy, jak bardzo krwawi moje serce, być może teraz mąż mój będzie mnie kochał. Zobaczcie, tragedia kobiety rozgrywa się w domu Jakuba. Tragedia kobiety, która czuje się odrzucona, która czuje się niekochana, która chce zwrócić swoją uwagę na swojego męża. I dzisiaj chcę powiedzieć parę zdań także o tym. I znów poczęła, czytamy w 33 wierszu 29 rozdziału, i urodziła syna i rzekła: usłyszał Pan, że była w niełasce, dlatego dał mi tego i nazwała go Symeon. Cały czas cierpi. Cały czas doznaje odrzucenia. Cały czas czuje się odrzucona i niekochana. Cały czas czuje się niepotrzebna. Potem poczęła znowu i urodziła syna i rzekła: teraz wreszcie mąż mój przywiąże się do mnie, bo urodziła mu trzech synów. Dlatego nazwała go Lewi. Zobaczcie, to jest rozpaczliwy głos kobiety, która woła do Boga. Woła do Boga: Boże, spójrz na stan mojego małżeństwa. Boże, spójrz na moją niedolę. Boże, spójrz, jak ja cierpię. Boże, spójrz i zobacz, jak ja jestem odrzucona. Jestem niekochana. Jestem nieszanowana. Czytam dalej: jeszcze raz poczęła i urodziła syna i rzekła: tym razem będę zbawić Pana. Dlatego nazwała go Juda. Wiecie, w tej historii jest najbardziej przykre to, że Lea nie doznała tej miłości, której oczekiwała od Jakuba. I dlatego czytamy o tym, że jeszcze raz poczęła i urodziła syna i rzekła: tym razem będę zbawić Pana. Tym razem moje oczy skieruję na Pana, bo od Niego czuję tylko tą miłość i akceptację. Tylko On jest w stanie mi pomóc. Mąż nie dał Lei tego, czego oczekiwała. Mąż nie dał Lei tego, może czego tak bardzo pragnęła. Miłości, ale Lea odrzucona zwróciła się do tym swoim ostatnim synu: tym razem będę sławić Pana. Dlatego nazwała go Juda. Później czytamy, że a Ruben wyszedł, 30 rozdział, 14, 15 wiersz, czytamy: a Ruben wyszedł podczas dni w pszenicy i znalazł na polu pokrzywki, przyniósł je Lei, matce swej. Wtedy Rachela rzekła do Lei: daj mi proszę pokrzywki syna twego. Ona jej odpowiedziała: czy mało ci tego, żeś mi zabrała męża? Chcesz zabrać też pokrzywki syna mego? Wtedy Rachela rzekła: niechaj więc śpi z tobą tej nocy za pokrzywki syna twego. Zobaczcie, dalej czytamy o tragedii tej rodziny. O tej wielkiej niesprawiedliwości, jaka spotkała także Lea. Lea, i to znowu to ciekawe imię. Mówiłem o tym, że Rachela to jarmię. Natomiast Lea oznaczało krowa. To imię znaczy krowa. Nie było ono wskazywało także na jej przypadłość, na tą bielmo, które miała na oczach. To również miało znaczenie społeczne i imię oznaczało, że nie jest tym jarmięciem jak Rachela, tak? Nie jest tak ładna, nie jest tak piękna, nie jest tak dowartościowana. I ona mówi, tym razem zwrócę się do Pana, tym razem będę słabość Pana. I czytamy o tym, właśnie ta krótka rozmowa między Leą a Rachelą pokazuje, co było w sercu Lei przez całe jej życie. A mówi, mało ci, że zabrałaś mi męża? Chcesz jeszcze zabrać i syna mego? To jest wielka tragedia. I myślę, że czasami czytamy te biblijne historie. Czytamy je tak szybko, lekko, łatwo. Przechodzimy przez kolejne rozdziały. A tak warto czasami zastanowić się nad tym, jak naprawdę, co ta historia niesie za sobą. Czytamy o tym, że Lea była tą, która była odrzucona przez swojego męża. Lea była tą, która chciała i potrzebowała miłości. Ona tą miłość znalazła w swoim Panu. Ona powiedziała, ja będę słabić teraz Pana. Mamy dwie historie, które pokazują jakąś tragedię człowieka. Mefiboszet, który znalazł się w Adabar, który został okaleczony w swoim dzieciństwie. Później dostał imię Mefiboszet, ten, który jest ukryty hańbą. Mamy człowieka, który żył w Lodabar, w tym miejscu zaciemnionym, bezwodnym. Tym, któregoś razu spotkała niesamowita historia. Oto przyszedł sługa króla Dawida i zaprosił go do Jerozolimy. Zaprosił go i nadał mu insignia królewskie, nadał mu władzę, dał mu sługi, którzy mieli mu służyć, dał przywilej siedzenia przy stole królewskim i on dostał rehabilitację. Dostał nowe życie, nabrał nowej wartości, tej, który uważał jeszcze przed chwilą siebie za zdechłego psa. I mamy Leę, która jest odrzucona, niekochana, która czuje się niepotrzebna, która doznała wielkiej przykrości ze strony swojego męża Jakuba, który jej nie akceptował, który ją odrzucił. I mamy też pokazane, gdzie Lea ulokowała swoje uczucia. Widząc, że nie może doznać tej miłości i tych uczuć, nie jest w stanie odzajemnić jej mąż Jakub. I chciałbym dzisiaj, bracie i siostry, żeby te dwie historie pokazały nam, kim dla nas jest Jezus Chrystus. Kim On dla nas jest. Że niezależnie od sytuacji w naszym życiu, niezależnie od sytuacji naszej rodziny, jakiejkolwiek, On chce być z nami, On chce być blisko nas. On chce nam podawać rękę, On chce nas wspierać. Daje nam oręż w postaci modlitwy Bożego Słowa i chce, abyśmy byli Jego dziećmi. Chce, abyśmy byli Jego sługami. To jest niesamowite, że dzisiaj my po wielu tysiącach lat możemy do tego Boga, do którego Lea zwracała się w swoich modlitwach. To było ponad 5000 lat temu. Ona zwracała się do tego Boga. Dzisiaj my do tego Boga możemy mówić: Ojcze! Tato! To jest niesamowita łaska, jaka nas spotkała. Bóg chce pomóc Tobie, bracie, siostro, niezależnie z każdej sytuacji, niezależnie od tego, co Ciebie w życiu spotkało. On chce nadać Ci warto, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, jesteśmy Jego dziećmi. On chce dać nam przywilej, mamy ten przywilej bycia Jego dziećmi. Czytamy, że w Księdze Zachariasza, zresztą, której nie napisałem, ale czytam często, czytamy takie słowa, że nie dzięki mocy ani sile to się stanie, ale dzięki mojemu Duchowi, mówi Pan. Mamy coś niesamowitego. Mamy Ducha Świętego, który chce nas prowadzić, który chce prowadzić nas w naszym życiu. Dlatego chciałbym dzisiaj zaprosić Cię, bracie, siostro, jeżeli jesteś, czujesz, że jesteś w tym lodabar duchowym, jesteś w tym miejscu, gdzie nie ma Bożego Słowa, gdzie nie ma tej Bożej obecności, gdzie nie ma Bożego Światła, Chciałbym dzisiaj Cię w tej modlitwie zaprosić do wyjścia z tego lodapadu. Pan Jezus, ja wierzę w to, czeka z otwartymi ramionami. On czeka z otwartymi ramionami i chce Ci powiedzieć, masz wartość. On chce dzisiaj powiedzieć Ci, niezależnie od Twojej sytuacji rodzinnej, może ona jest podobna do tej, w której znajdowała się Lea, która przeżywała całą tragedię, całe swoje życie przeżywała tragedię i odrzucenie. Nosiła w sobie złość, może jakąś pretensję do Pana Boga. Ja wierzę w to, że Bóg chce wyprowadzać dzisiaj ludzi z lodowarów. Jest coś takiego jak śmietnisko garncarza. Garncarz wyrzuca tam glinę, która nie nadaje się już do niczego. Ale ja wierzę, że ktoś jest ktoś, kto poszedł na to śmietnisko garncarza. Wziął tą glinę, która wydawałoby się już nie nadaje się do niczego. I uczynił z niej nauczynie użyteczne. Użyteczne w Kościele Jezusa Chrystusa. Czytamy o tym dzisiaj do Tymoteusza. Jest ktoś, kto naprawdę tę glinę, która wydawała mu się, ona się już do niczego nie nadaje. Jest ktoś, kto tam poszedł, wziął tą glinę i uformował z niej naczynie, które jest użyteczne w Królestwie Bożym. Być może wydajesz, czy myślisz o sobie, że nic nie możesz, nie potrafisz. W Panu Jezusie możemy. W Panu Jezusie potrafimy. W Panu Jezusie jesteśmy kimś. Nawet jeżeli ten świat nas odrzuca i mówi, zobacz, jesteś nikim. Taki Mefiboszek, tak? Ile ktoś słyszał swoje imię? Kulawy na obie nogi, okryty hańbą. Tutaj mamy inne imiona. Dzieci Boże, chrześcijanie. To są nasze imiona. To jest nasz oręż. To jest nasza łaska, nasza nadzieja, nasz niesamowity przywilej. I na zakończenie chciałbym przeczytać fragment z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Takie niesamowite słowa, które kieruje do naszych dzieci. Piąty rozdział, szósty rozdział, czytamy takie słowa. Od trzeciego wiersza. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi. W wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostkach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę, jako zwodziciele, a jednak prawi, jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak niezabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. To jest przykład Bożego Dziecka. Niesamowita charakterystyka apostoła Pawła do Koryntian. I te słowa, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Tak wygląda Boże Dziecko.